Rozdział 11. Zaczynam życie na własną rękę, co mi nie smakuje. Dziś nawet, kiedy znam świat i ludzi w tym stopniu, że mnie już nic niemal nie dziwi, to dziwię się łatwości, z jaką pozbyto się mnie w tak wczesnym wieku. Dziwię się, że nikt nie stanął w obronie małego chłopca, zdolnego, rozważnego, serdecznego i delikatnego, łatwo mogącego spaczyć się moralnie i fizycznie. Tak się jednak stało i w 10. roku życia musiałem iść zarabiać na chleb w firmie Mardstone i Greenby. Skład główny znajdował się nad brzegiem, poniżej dzielnicy Blackfriars. Późniejsze przebudowy zmieniły tę część miasta. Wówczas był to ostatni dom przy wąskiej uliczce zakończonej kilkoma stopniami, po których schodziło się do rzeki i łodzi. Domisko było stare, rudera prawie, posiadająca własną przystań, kąpiącą się podczas przypływu w wodzie, podczas odpływu w szlamie i zapełnioną dosłownie szczurami. Jej tynkowane ściany pokryte pleśnią i pyłem wielu lat, jej spróchniałe podłogi i schody, hece i szmery siwych szczurów po piwnicach i korytarzach, kurz i pajęczyny pokrywające wszystkie kąty stoją mi w oczach tak, jak gdyby lata nie przeszły od przeklętej godziny, w której po raz pierwszy z ręką drżącą w dłoni pana Quinion przekroczyłem próg tej rudery. Operacje handlowe firmy Mardstone i Greenby były wielce rozgałęzione, a znaczna ich część polegała na dostarczaniu okrętom win i napojów spirytusowych. Nie wiem już, gdzie je przewożono, lecz statki odpływały tak do wschodnich, jak do zachodnich Indii. Jednym z następstw tego handlu było wielkie nagromadzenie pustych butelek, których przeglądaniem, myciem i wycieraniem zajmowało się kilku mężczyzn i paru nieletnich chłopców. Gdy znów butelki były napełnione, trzeba je było korkować, pieczętować, oklejać odpowiednimi etykietami i gotowe pakować w olbrzymie skrzynie. Zostałem właśnie jednym z pracujących w tym dziale chłopców. Licząc w to i mnie, było nas trzech. Miejsce do pracy wyznaczono mi w kącie dziedzińca, który pan Quinion mógł obserwować, podnosząc się z krzesła stojącego w oknie kantoru, gdzie cały dzień pracował. Zaraz pierwszego poranku, pod tak pomyślnymi wróżbami rozpoczynającego się mego wejścia w świat i czynne życie, najstarszy z pracujących w handlu chłopaków otrzymał polecenie wtajemniczenia mnie w obowiązki nowego zawodu. Chłopak nazywał się Mick Walker. Nosił on podarty fartuch i tekturowy kapelusz. Oznajmił mi, że ojciec jego jest tragarzem, lecz w uroczyste święta chodzi w czarnej aksamitnej czapce w orszaku Lorda Mayora. Oznajmił nadto, że głównym naszym towarzyszem będzie chłopak noszący dziwaczną nazwę Mączysty Kartofel. Przekonałem się niebawem, że nie został ochrzczony tak dziwacznym mianem, lecz przezwany w handlu z powodu swej bladej i okrągłej twarzy. Tego znów ojciec był woziwodą. Służył nadto w straży ogniowej i z tego powodu co wieczór bywał w jednym z wielkich teatrów, gdzie krewna, sądzę rodzona siostra Kartofla, występowała w pantomimach w roli chochlika. Któż wyrazi tajemne męki mej duszy, gdym ujrzał się otoczony podobnym towarzystwem, które porównywałem z tym otoczeniem, jakie miałem w dniach szczęśliwych mego dzieciństwa, że już nie wspomnę Steerfortha, Traddlesa i innych szkolnych towarzyszy. Gdzież się podziały nadzieje i marzenia moje o wyrośnięciu na wykształconego, światłego dżentelmena? Znikły bez śladu. Wspomnienie tego, co było. Ostateczna utrata wszelkiej nadziei, wstyd i upokorzenie z powodu obecnego mego położenia, przeświadczenie, że właśnie czas, w którym powinienem był uczyć się i kształcić, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu mijać będzie marnie, niepowrotnie, napełniały mnie rozpaczą. Za każdym oddaleniem się Micka Walkera mieszałem gorzkie łzy z wodą, którą płukałem butelki, wzdychając tak głęboko, jak gdyby rozpacz rozsadzała mi piersi. Zegar w kantorze wskazywał w 12:30 i zabierano się do pójścia na obiad, gdy pan Quinion skinął na mnie przez okno. Wchodząc do kantoru, spostrzegłem tęgiego, niemłodego mężczyznę w ciemnym surducie, czarnych pantoflach i obcisłych spodniach, z głową szeroką i zupełnie łysą, z ogromną twarzą, którą zwrócił ku mnie. Odzież jego była zbrukana. Tylko kołnierz od koszuli wyglądał imponująco biało. W ręku trzymał laskę ozdobną sutymi kutasami, na kamizelce połyskiwał monokl dla ozdoby, jakem się potem przekonał, przewieszony, gdyż używał go rzadko i nic wcale przez niego nie widział. Oto on, rzekł, wskazując mnie pan Quinion. To jest więc, rzekł z napuszeniem i zarazem z uprzejmością wielką nieznajomy, młody Copperfield. Mam nadzieję, że zastaję pana w dobrym zdrowiu. Odpowiedziałem mu, że zdrów jestem i tak dalej. Wprawdzie czułem się bardzo niedobrze, lecz nie było w zwyczaju moim uskarżać się na różne trapiące mnie tak srogo dolegliwości. Nawzajem spytałem nieznajomego o jego zdrowie. Zdrów jestem, odrzekł. Chwała Bogu, zdrów zupełnie. Właśnie otrzymałem list od pana Mardstone. Życzy on sobie, abym salkę, którą mam właśnie niezajętą, wynajął młodzieńcowi. Tu nieznajomy uprzejmie skłonił ręką, a brodę zagłębił w sztywnym kołnierzyku, którego mam przyjemność i zaszczyt poznać. Pan Micawber, objaśnił pan Quinion. Istotnie, tak, istotnie, potwierdził nieznajomy. Pan Mardstone, wtrącił pan Quinion, zna pana osobiście. Pośredniczy on w potrzebie, w zdobywaniu dla nas obstalunków. Pan Mardstone prosił go w liście o wyszukanie dla ciebie mieszkania. Otóż będziesz mieszkał u niego. Mój adres: Windsor Terrace, City Road. Rzekł pan Micawber i wyraził gotowość odwiedzenia mnie raz jeszcze, by wskazać najbliższą drogę. Podziękowałem, przepraszając za ambaras, jakim się zechciał dla mnie obarczyć. O której godzinie? Spytał. Mógłbym około 8. Odrzekł pan Quinion. Około 8 tedy, kończył pan Micawber. Nie zatrzymuję pana dłużej. Żegnam. Nałożył kapelusz, wyszedł z laską pod pachą, wyprostowany, pogwizdując jakąś piosenkę, gdy znalazł się za drzwiami kantoru. Wówczas pan Quinion udzielił mi moralnej nauki. Zlecił, abym się starał być użyteczny i sumiennie spełniał obowiązki i zapłacę 6 szylingów tygodniowo. Nie pamiętam zresztą dokładnie 6 czy 7. Zdaje mi się, że na początek 6, 7, dopiero później, gdy na to podwyższenie honorarium zasłużę. Zresztą zdaje się, że z własnej kieszeni wypłacił mi z góry pensję za cały tydzień, a nadto dał coś kartoflowi, rozkazując, aby moją walizkę zbyt ciężką na moje siły przeniósł wieczorem na Windsor Terrace. Pierwszy mój obiad kosztował mnie 6 pensów. Składał się z kawałka pieroga z mięsem i wycieczki do najbliższej studni. Resztę czasu przeznaczonego na obiadowanie przewałęsałem po ulicy. Pan Micawber zjawił się wieczorem o umówionej godzinie. Umyłem się starannie i poszliśmy razem do mego, zdaje mi się, że miał prawo takie nazywać, mieszkania. Po drodze towarzysz mój starał się wpoić w młodocianą moją pamięć nazwy mijanych ulic i kształty rozliczne narożnych domów, abym nazajutrz nie zbłądził na którymś z zakrętów. Gdyśmy przybyli do położonego przy Windsor Terrace domu, wydał mi się on, jak i przewodnik mój, lichy, lecz pełen pretensji. Pan Micawber przedstawił mnie swej żonie, szczupłej, zdwiędłej, wcale nie młodej kobiecie siedzącej w bawialnym pokoju. Całe pierwsze piętro stało puste i rolety dla omamienia zapewne sąsiadów były wszędzie spuszczone, z niemowlęciem na ręku. Było to jedno z dwojga bliźniąt. Notuję to, gdyż rzadko kiedy zdarzyło mi się nie widzieć choć jednego z nich u piersi matki. To jedno, to drugie na zmianę się posilało. Oprócz tego było tam dwoje jeszcze starszych dzieci. Młody Micawber w wieku lat 4 i 3-letnia panna Micawber. Młoda śniada służąca, sapiąca i chrupiąca ustawicznie, która zanim pół godziny upłynęło, oznajmiła mi, że jest sierotą wziętą z pobliskiego przytułku, dopełniała skład domu. Pokoik mój był na poddaszu, od dziedzińca. Pomalowany w deseń, który bujnej mej wyobraźni przypomniał bułeczki podawane do herbaty, umeblowany zresztą więcej niż skromnie. Nie przypuszczałam nigdy, rzekła pani Micawber, która z bliźniętami i starszymi dziećmi odprowadziła mnie na górę, Wówczas, gdy przed zamążpójściem mieszkałam z papą i z mamą, abym kiedy potrzebowała brać lokatora. Wszelkie jednak osobiste względy muszą być pominięte, skoro pan Micawber znajduje się w kłopotliwym położeniu. Zapewne, pani, odrzekłem. Interesy mego męża są właśnie w opłakanym stanie, ciągnęła kobieta. I nie wiem doprawdy, jak się z tego wywiniemy. Kiedym mieszkała przed zamążpójściem z papą i z mamą, nie miałam pojęcia o tym. Lecz doświadczenie uczy wszystkiego, jak mawiał papa. Nie wiem już, czy mi to powiedziała, czym tylko wyobraził sobie, że pan Micawber był niegdyś oficerem i służył w marynarce. Dość, że mi się tak po dziś dzień zdaje. Potem przenosił się z domu do domu, nieosobliwie na tych spekulacjach wychodząc. Jeśli, ciągnęła pani Micawber, wierzyciele mego męża nie zostawią mu czasu dla uregulowania interesów, sami padną ofiarą swojej niecierpliwości. Co do mnie wyznaje, chciałabym, aby to się już raz skończyło. Z kamienia krwi nie można wycisnąć, a z pana Micawbera żadnych zaliczek, ani nawet naprawne koszty, nikt nic nie wyciśnie. Nie wiem, czy to drobna moja osoba wzbudziła od razu tyle zaufania u mojej gospodyni, czy też potrzeba wylania wezbranych uczuć była tak wielka, że w braku innych powierników skarżyłaby się zawieszonym u jej piersi bliźniętom, dość, że raz zacząwszy, skarżyła się stale podczas prowadzonych ze mną rozmów. Biedna kobieta. Utrzymywała, że starała się w czym mogła dopomóc mężowi, w co zresztą najzupełniej wierzyłem. Nad drzwiami domu czerniał napis, olbrzymi: pensjonat panie Micawber dla dziewcząt. Nigdy też, co prawda, żadnej nie spotkałem w domu uczennicy i nie wiedziałem też żadnej dziewczynki, którą chciano by powierzyć opiece mojej gospodyni, ani w domu żadnego ku temu przygotowania. Jedynymi odwiedzającymi, których widywałem lub o których słyszałem, byli wierzyciele. Ci przybywali o każdej porze, a niektórzy z nich byli prawdziwie okrutni. Zwłaszcza pewien szewc, jak mi się zdaje, wczesnym już rankiem stawał na schodach, wołając: co? Jeszcześ nie wstał? Zapłać, co winien. Nie kryj się, to nie pomoże. Na twoim miejscu wolałbym zapłacić dobrowolnie. Słyszysz? Nie otrzymując odpowiedzi, używał mocniejszych wyrazów, jak łotr i złodziej, a gdy i to nie skutkowało, wychodził na ulicę i na głos wymyślał, grożąc pięścią oknom, za którymi znajdował się dłużnik. Przywodziło to tego ostatniego do rozpaczy. Czasem uciekał się do ostateczności i raz, jak to zdradził wrzask jego żony, porwał brzytwę, chcąc położyć koniec torturom, co mu nie przeszkadzało w pół godziny potem czyścić starannie buty i wyjść z domu, pogwizdując tkliwą lub wesołą piosenkę. Żona jego była równie elastyczna, że tak powiem. Nieraz o trzeciej zanosiła się od płaczu z powodu jakiegoś pozwu, a o czwartej z najlepszym apetytem zajadała baranie kotlety i zapijała je grzanym winem opłaconym ostatnimi dwiema srebrnymi do lombardu zaniesionymi łyżeczkami. Raz, pamiętam, wróciwszy wcześniej niż zwykle do domu, zastałem ją spłakaną, z potarganymi włosami, na wpół omdlałą, trzymającą jednak zawsze na ręku jedno z bliźniąt. Nie pamiętam, czym widział ją kiedy weselszą, niż była tegoż samego wieczoru, gdy smażąc kotlety opowiadała mi długo i szeroko o swym papie, swej mamie i wytwornym towarzyskim kole, w którym jej rodzice się obracali. W domu tym spędzałem wśród Micawberów wolne godziny. Z rana trochę mleka i bułki stanowiło me śniadanie, które kosztowało mnie 2 pensy. Drugą bułkę i miniaturowy kawałek sera chowałem na wieczerze w kącie półki jednej z szaf. Czyniło to znaczny uszczerbek w moich 6 czy 7 szylingach. Wiedziałem o tym. Wiedziałem też, że mi suma ta wystarczyć musi na tydzień. Zresztą dzień cały spędzałem w sklepie. Od poniedziałku rano do soboty wieczorem nie słyszałem słowa rady, zachęty, współczucia. Nikt mną nie kierował. Nikt się o mnie nie troszczył. Nikt. Zupełnie nikt. Tak mi, Boże, dopomóż. Byłem tak małym jeszcze dzieckiem, tak nieprzygotowanym, mogłoż być inaczej, do podjęcia ciężaru życia, że często rano dążąc do handlu Marchstone i Greenby, zatrzymywałem się przed cukiernią lub piekarnią i wobec silnej pokusy topniały nieraz przeznaczone na obiad pieniądze. Wówczas nie obiadowałem wcale lub żywiłem się porcją puddingu. Pamiętam dwie piekarnie, o wyborze pomiędzy którymi decydowały środki, jakie posiadałem. Jedną w głębi dziedzińca, w pobliżu kościoła świętego Marcina, dom ten już nie istnieje, gdzie robiono specjalnie przysmak ten z rodzynkami, lecz gdzie porcje były mniejsze i znacznie droższe. Druga przy Strandzie, i ta część miasta uległa przebudowaniu, gdzie wyrabiano puddingi, blade, ciężkie, zakalcowate, z rzadkimi gdzieniegdzie rodzynkami. Podawano je ciepłe jeszcze i nieraz na podobnym posiłku poprzestawałem dzień cały. Regularne i paradne moje obiady składały się na przemian z kawałka chleba i sera ze szklanką piwa lub z kawałka pieczonego mięsa kupowanego w traktierni tuż naprzeciw naszego handlu, zwanej pod lwem lub podobnie, jeśli mnie pamięć nie myli. Raz pamiętam z owiniętym w papier, a zaoszczędzonym na śniadanie kawałkiem chleba, który nosiłem pod pachą jak książkę, wszedłem do słynnej traktierni przy Drury Lane i kazałem podać sobie pół porcji pieczeni wołowej. Co sobie o tak małym i samotnym gościu myślał, usługujący mi chłopak, nie wiem. Wiem tylko, że mi się ciekawie przypatrywał i pokazywał swym towarzyszom. Wychodząc, czułem się w obowiązku zostawić mu pół pensa, pragnąc w duszy, by go nie przyjął. Pod wieczór uwalniano nas na pół godziny na herbatę. Gdy wystarczało mi pieniędzy, kupowałem w najbliższej kawiarni pół porcji gotowej kawy. Gdy ich nie miałem, przypatrywałem się wystawie wędlin na Fleet Street lub przechadzałem się aż do rynku targowego Covent Garden i przyglądałem się ananasom. Lubiłem zapuszczać się aż do Adelphi. Miejsce to pociągało mnie swoją tajemniczością. Widzę siebie raz pod wieczór pod tymi ciemnymi lukami przy jakiejś gospodzie tuż nad rzeką, z otwartym przed nią placykiem, na którym tańczyło właśnie kilku węglarzy. Przypatrując się im, usiadłem na ławce. Co też o nim myśleć, o mnie musieli? Tak drobnym byłem jeszcze dzieckiem, że nieraz, gdym wchodził do szynku na szklankę piwa lub porteru dla zapicia niedostatecznych obiadów, wahano się z podaniem mi żądanych trunków. Raz pamiętam, w wieczór po dniu upalnym wszedłem do jakiejś restauracji i spytałem gospodarza, ile kosztuje u pana szklanka dobrego, ale to najlepszego piwa. Był to dzień wyjątkowy, moje urodziny, czy też coś podobnego. 2 pensy i pół, odrzekł gospodarz. Proszę, powiedziałem, kładąc pieniądze na stole, tylko po brzegi. Gospodarz obejrzał mnie od stóp do głowy i zamiast nalać, wsadził głowę za firankę, mówiąc coś do żony. Wyszła z robotą w ręku i zaczęła się też przypatrywać mi bacznie. Staliśmy naprzeciw siebie. Gospodarz w koszuli tylko oparty o półkę, jego żona w drzwiczkach na poły przysłoniętych firanką, ja przed nimi, zmieszany nieco. Poczęli wypytywać, jak się zwę, ile mam lat, gdzie mieszkam, co robię, jakim sposobem trafiłem do piwiarni. Na wszystkie te pytania, ze strachu, by nie skompromitować nikogo, odpowiadałem wymijająco. Podano mi szklankę piwa, ale nie najlepszego, jak mi się wydało. Za to żona gospodarza nie tylko zwróciła mi za nie pieniądze, lecz nadto pocałowała mnie serdecznie z czysto kobiecą tkliwością. Nie przesadzam, mówiąc o szczupłości mych środków czy o trudnościach życia. Każdy szyling, który mi wpadł w rękę, opłacał obiad lub herbatę. Od rana do nocy ja, drobne dziecię, pracowałem na równi z dorosłymi ludźmi. W pół głodny wałęsałem się po ulicach bez żadnej opieki i tylko łaska Najwyższego strzegła mnie, że mnie został włóczęgą lub złodziejem. Wyrobiłem w sobie, co ciekawsze, nawet pewne stanowisko w handlu Marchstone i Greenby. Pan Quinion, o ile mógł to czynić człowiek tak zajęty, traktował mnie nieco odmiennie. Nigdy nie powiedziałem nikomu z mego otoczenia, jak wszedłem do nielicującego ze mną zawodu. Nigdy się przed nikim na nic nie uskarżałem. Mnie samemu tylko wiadome było, com cierpiał, a wyrazić tego nawet nie zdołam. Milcząc, starałem się spełniać swój obowiązek, wiedząc z góry, że jeśli mu nie podołam, nie potrafię uniknąć wzgardy i poniewierki. Wkrótce też stałem się tak wprawny, jak i moi towarzysze, z którymi żyłem w przyjaznych stosunkach, mimo że w obejściu różniłem się od nich, co wytwarzało pewien dystans między nami. Mówiąc o mnie, nazywali mnie paniczem lub małym z Suffolk. I tylko jeden z tragarzy, zwany Grzegorzem, i drugi, nazwiskiem Tip, wołali mnie czasem po imieniu, i to przez przychylność raczej niż lekceważenie, gdyż przy robocie starałem się rozerwać ich opowiadaniem tego, co dawniej czytał i co się już stopniowo zacierało w mojej pamięci. Zrazu mączysty kartofel buntował się przeciw mojej wytworności, lecz go Mick Walker przywiódł do opamiętania. Nie miałem żadnej nadziei wyjścia kiedykolwiek z tego opłakanego położenia. Ani na chwilę nie godziłem się z tym. Wprawiało mnie ono w rozpacz. Znosiłem je jednak. I nawet w częstych listach do Peggotty, w części przez przywiązanie do niej, przez dumę w części, nie uroniłem najlżejszej skargi. Niedola rodziny Micawberów powiększała jeszcze me troski. W opuszczeniu mym przywiązałem się niemal do tej rodziny i podzielałem niepokoje, z jakich mi się gospodyni moja codziennie zwierzała. Rozmyślałem o długach i o wierzycielach jej męża i o sposobie ratowania interesów bez wyjścia. Rzeczby można, że i mnie przygniatał ciężar długów pana Micawbera. Najdłuższe zwierzenia miały miejsce zwykle w sobotę wieczorem. Dzień ten lubiłem szczególnie. Po pierwsze, czułem dnia tego w kieszonce od kamizelki całe 7 moich szylingów. Po wtóre, z pracy zwalniano nas wcześniej. Zwierzenia powtarzały się też w niedzielę rano, gdym odgrzewał na kominku wczoraj przyniesioną kawę. Niejednokrotnie sobotnie te zwierzenia rozpoczynały się potokami łez, a kończyły wesołą jakąś piosenką. Nieraz też widziałem wieczorem pana Micawbera wracającego do domu w rozpaczy. Mówił wtedy, że mu nic nie pozostaje oprócz więzienia, a w godzinę potem obliczał, ile by kosztowały lustrzane szyby do okien. A nuż, wszystko się jeszcze zmieni, było ulubionym jego powiedzeniem. Żona najzupełniej podobna była w tym do męża. Ciekawe też stosunki, pomimo różnicy wieku, lecz dzięki zapewne wspólnym naszym nędzom, zawiązały się pomiędzy mną a mymi gospodarzami. Stosunki najzupełniej przyjazne. Nie pozwalałem sobie wprawdzie nigdy korzystać z zaproszeń pani Micawber do jedzenia, odkąd przypuściła mnie do swych domowych tajemnic. Zdarzyło się to w następujący sposób. Panie Copperfield, rzekła pewnego wieczoru, nie uważam pana za obcego i muszę powiedzieć, że interesy nasze są opłakane. Ze współczuciem patrzałem w zaczerwienione oczy mówiącej. W spiżarni ciągnęła. Nie mam nic, oprócz kawałka szwajcarskiego sera, nie mogącego służyć za posiłek tak małym jak moje dzieciom. Ach, w spiżarni. Mieszkając z mamą i papą, przywykłam tak mówić i teraz zapominam się. Po prostu nie ma co jeść. Boże mój, westchnąłem z głębi serca. Miałem jeszcze parę szylingów tygodniowej pensji. Rozmowa powyższa toczyła się, jak sądzę, w czwartek. Wydostałem je więc spiesznie, usilnie błagając panią Micawber, aby je przyjąć raczyła jako pożyczkę. Lecz odmówiła stanowczo, ucałowała mnie tylko serdecznie. Nie, nie, kochany panie Copperfield. Daleka byłam od podobnej myśli. Roztropny jednak jesteś nad wiek swój i inną mi możesz oddać usługę. Byłem na rozkazy. Rozstałam się ze srebrem, mówiła. 6 łyżeczek do herbaty, 2 do soli, szczypczyki do cukru. Wszystko zastawiłam sama. Bliźnięta niemałym są ciężarem. Operacje te jednak nie zgadzają się z tym, do czego w rodzicielskim przywykłam domu. Przekonania mego męża bronią mu również mieszać się w podobne sprawy. A Klikett, było to imię służącej, zbyt jest ordynarna, abym ją do poufałości dopuścić miała. To też, gdybyś pan zechciał, zrozumiałem, o co idzie i ponownie ofiarowałem me usługi. Odtąd rzadki był dzień, w którym by mnie nie obarczano podobnymi zleceniami. Wszystko, co dało się wynieść, zostało wyniesione z domu. Najpierw kilka książek z szafki, którą pan Micawber nazywał biblioteką, sprzedane zostały przeze mnie za byle co antykwariuszom gnieżdżącym się podówczas gęsto tuż obok sklepów z ptakami na City Road. Handlarz starych książek, z którym z tej okazji nawiązałem stosunki, upijał się zwykle co wieczór, a co rano dostawał porządne kazanie od żony. Nieraz wczesnym rankiem zastawałem go z rozbitą głową lub podbitym okiem, śladami nocnej bójki. Drżącą ręką szukał pieniędzy w kieszeniach leżącej jeszcze na ziemi, częstokroć porwanej odzieży, gdy tymczasem żona ze spuszczoną pończochą i dzieckiem na ręku nie przestawała czynić mu wyrzutów. Bywało, że pieniędzy wcale nie mógł znaleźć. Widocznie stracił je lub roztrwonił. Wówczas prosił, abym zaszedł później. Lecz w takich razach zapłatę dostarczała żona. Posądzałem ją nawet, że to ona wypróżnia kieszenie nietrzeźwego męża i znalezione w nich pieniądze chowa w ukrytym miejscu. Równie często widziano mnie w lombardzie na rogu. Znano mnie tam i kupiec, załatwiając interes, nieraz kazał mi odmieniać jakieś łacińskie słowo. Po każdej podobnej transakcji zwykła była następować u moich gospodarzy sutrza niż zwykle wieczerza. Nadszedł nareszcie dawno przewidywany kryzys w interesach pana Micawbera. Poprowadzono go pewnego poranku do więzienia za długi w dzielnicy Borough. Przed wyjściem z domu mówił, że palec Boży ciąży nad nimi. Istotnie. Był przybity, a i ja także. Słyszałem jednak, że już w południe zorganizował w więzieniu partię kręgli. Zaraz w pierwszą niedzielę po jego uwięzieniu obiecałem odwiedzić go i zjeść nawet z nim obiad. Miałem trafić na pewien plac, minąć go, przejść ulicę, zawrócić w lewo, w prawo, minąć dziedziniec, stanąć u furty przed odźwiernym. Gdym się z tego wszystkiego wywiązał i ujrzawszy furtę, rozmyślałem o odźwiernym pilnującym więzienia Rodericka Randoma. Ten, którego dostrzegłem z daleka, okrytego wełnianą kołdrą, znikł mi sprzed zasłoniętych mgłą oczu. Serce biło mi nieborakowi gwałtownie. Pan Micawber czekał mnie u furty i poprowadził do swej celi, zalewając się gorzkimi łzami. Zaklinał mnie, pamiętam, aby mi smutny los jego pozostał na zawsze upomnieniem, że ten, co posiada rocznego dochodu 20 funtów, może wydać tylko 19 funtów, 19 szylingów i 6 pensów, lecz biada mu, jeśli wydaje 21. Po czym wręczył mi szylinga na porter, dał kartkę do żony, otarł łzy i oddał się wesołości. Siedzieliśmy przed słabo płonącym i skąpo zasilanym ogniem. Współlokator pana Micawbera wszedł, niosąc kawał baraniny mającej stanowić składkowy nasz obiad. Wysłano mnie na wyższe piętro, do pana kapitana Hopkinsa, z ukłonami i prośbą o łaskawe pożyczenie noża i widelca. Kapitan wręczył mi żądane sztućce. Wzajemnie kazał kłaniać się panu Micawber. W pokoiku kapitana zastałem niedbale ubraną kobietę i dwie dziewczynki. Jego córki z potarganymi, kudłatymi włosami, co mi nasunęło myśl, że lepiej już u kapitana pożyczać noże i widelce niż grzebień. Sam obdarty był i nędzny, w starym tabaczkowym surducie, pod którym nie mogłem dostrzec nawet rąbka koszuli, z parą olbrzymich bakenbardów na bladej twarzy. Pościel leżała zwinięta w kątku izdebki. Na półkach stały talerze i kubki, którym prędko policzył, domyślając się od razu, że chociaż kędzierzawe dziewczęta są córkami kapitana, brudna kobieta nie jest jego żoną. Wszystko to zbadałem jednym rzutem oka i wychodząc nie wątpiłem o trafności mych spostrzeżeń. Tchnący nieco cyganerią obiad był jednak zupełnie przyjemny i wesoły. Po obiedzie, odniósłszy sztućce właścicielowi, wróciłem do domu, by zdać pani Micawber sprawę z mych odwiedzin. Zemdlała na mój widok, a dla pocieszenia się usmażyła wieczoru tego jajecznicę. Nie wiem, kto i kiedy zajął się wyprzedażą mebli i sprzętów moich gospodarzy. Obeszło się tym razem bez mego pośrednictwa. Wyniesiono wszystko, oprócz jednego łóżka, paru kulawych krzeseł i kuchennego stołu. Pani Micawber, dzieci, służąca sierota i ja mieściliśmy się w dwóch pokojach z resztą sprzętów. Nie wiem, jak długo to trwało. Wydaje mi się, że bardzo długo. Wreszcie pani Micawber postanowiła przenieść się do więzienia. gdzie udało się jej mężowi pozyskać cele na wyłączny swój użytek. Odniosłem gospodarzowi domu, ku widocznemu jego zadowoleniu, klucz od opuszczonego przez nas mieszkania. Resztę ruchomości, wyjąwszy moje łóżko, przeniesiono do więzienia, w którego pobliżu znalazło się, ku wielkiemu memu zadowoleniu, schronienie i dla mnie. Dzieląc ich biedę, przywiązałem się do rodziny mych gospodarzy. Sierota ulokowała się gdzieś w sąsiedztwie. Moje mieszkanie znajdowało się na poddaszu. Kształt miało tabakierki i widok na dachy. Wydawało mi się jednak pałacem, gdym rozważał położenie mych przyjaciół. Tymczasem pracowałem ciągle, jednostajnie, w handlu Mardstone i Greenby, wśród tych samych towarzyszy, na tych samych, co i przedtem warunkach, z niezmiennym przeświadczeniem, wyrządzonej mi niezasłużenie krzywdy i poczuciem wielkiego upokorzenia. Nigdy, na szczęście moje zapewne, nie nawiązywałem znajomości, a nawet unikałem rozmowy z licznymi chłopakami przybywającymi do handlu lub z tymi, których spotykałem na ulicy idąc na obiad. Prowadziłem jak dawniej życie odosobnione, smutny, zamknięty w sobie. Te tylko chyba zaszły zmiany, że się odzież moja porwała, lecz z serca spadł mi ciężar ciągłej troski o los państwa Micawber, gdyż znaleźli się krewni czy przyjaciele, którzy zobowiązali się pomagać im w obecnym ciężkim przejściu. To też dawni moi gospodarze wiedli w więzieniu o wiele wygodniejsze życie niż przedtem na swobodzie. Jadałem teraz z nimi śniadania na mocy jakichś układów i kombinacji, których szczegółów nie pamiętam. Nie pamiętam też, o której godzinie otwierały się przede mną drzwi więzienne, lecz pamiętam doskonale, że nieraz już o 6 rano przechadzałem się po londyńskim moście lub siadywałem na kamieniu, przypatrując się przechodniom, lub pochylony nad poręczą patrzałem w słońce odbite w wodzie, lub wznosząc głowę podziwiałem jego odbłyski na szczycie pomników. Tu spotkałem sierotę. Opowiadałem jej straszne i zadziwiające historie o Tower, w które zresztą sam najzupełniej wierzyłem. Wieczorem po skończonej pracy wracałem znów do więzienia i przechadzałem się po dziedzińcu z panem Micawber lub grałem w czekino z panią, słuchając po raz nie wiem już który o świetnościach i słodyczach życia, jakie wiodła w rodzicielskim domu. Czy pan Mardstone wiedział, co się ze mną dzieje? Nie wiem zgoła. Nie wspominałem go i nie słyszałem nic o nim. Tymczasem interesy pana Micawber, pomimo przejścia kryzysu, niezbyt się poprawiały. Szło o jakiś skrypt. Mówiono o nim wiele, a który, rozumiem to teraz, musiał być zapewne jakąś umową z wierzycielami. Ale umowa w myśli mojej zostawiła wrażenie diabelskiego kontraktu, z którym poradzić sobie nie umiano. Wreszcie pani Micawber oznajmiła mi, że się jej rodzina wdaje w tę zawiłą sprawę. Mąż poda prośbę o uznanie niewypłacalności na podstawie prawa o niewypłacalnych dłużnikach i po 6 czy 7 tygodniach zostanie uwolniony. Wówczas, dodał obecny przy tej rozmowie pan Micawber, rozpocznę życie na nowo, na inną skalę. Jeśli ma się rozumieć wszystko, jak się spodziewam, odmieni się na lepsze. W wyczekiwaniu tych błogich zmian pisał, zdaje mi się, prośbę do Izby Gmin o wprowadzenie wskazanych przezeń zmian prawnych tyczących więzienia za długi. Notuję ten szczegół i wiele innych celem przypomnienia samemu sobie wszystkiego, co mi dopomogło wówczas stworzyć sobie własny świat wewnętrzny, obcy zewnętrznym, otaczającym mnie warunkom. W więzieniu, pamiętam, był klub, w którym pan Micawber jako dżentelmen cieszył się pewną powagą. Projekt prośby do Izby Gmin znalazł tam gorący poklask. Zagrzany tym poklaskiem, zawsze czynny, gdy szło o coś, co nie miało związku z jego własnymi interesami lub co było zupełnie zbyteczne i niepotrzebne, zasiadł do dzieła. Rozrastało się ono pod jego piórem do imponujących rozmiarów. Wreszcie dnia pewnego wezwał wszystkich członków klubu i mieszkańców więziennych, by podpisali prośbę. Chociaż prawie wszystkich ich znałem i wszyscy oni mnie znali, tak ciekaw byłem i przejęty ważnością gotującej się uroczystości, że zwolniłem się z handlu o godzinę wcześniej, by w korytarzu więziennym przypatrywać się wchodzącym do pana Micawber gościom. Tylu wybitniejszych członków klubu, ilu mogło się pomieścić bez trudu w ciasnej izdebce, otoczyło pana Micawber stojącego obok. A kapitan Hopkins, umyty i ogolony na tę uroczystość, odczytywał na głos prośbę tym, którzy z nią dostatecznie obznajmieni nie byli. Nastąpiły podpisy. Podpisujący wchodzili jeden za drugim, a każdego z kolei kapitan pytał, czy zna treść prośby i za każdym nie lub nawet najlżejszym wahaniem rozpoczynał na nowo czytanie głosem wyraźnym i dobitnym. Sądzę, że jeśli by tam było 20 000 podpisujących, czytałby każdemu z osobna, szczególnie podkreślając takie frazesy, jak na przykład: przedstawicielom narodu w parlamencie, z pokorą przystępujący do przezacnej izby, nieszczęśni poddani jego królewskiej mości i tym podobnie. Słowa te w ustach jego nabrzmiewały niezwykłą uroczystością. Lubował się nimi, smakował je. A pan Micawber przysłuchiwał się im nie bez odrobiny autorskiej miłości własnej, wodząc skromnie okiem po niskim suficie izdebki. Chodząc tak codziennie z dzielnicy Blackfriars do dzielnicy Southwark i nazad, włócząc się w godzinach obiadu po ciasnych uliczkach i zaułkach, których kamienie noszą ślady dziecinnych moich stóp, iluż spotykałem takich, których cienie powstają na odgłos słów kapitana Hopkinsa. Gdy myślą zwracam się w przeszłość, pytam siebie, ile z tych historii, w które stroiła przechodniów dziecinna, rozigrana moja wyobraźnia, zmieniło się w dotykalną rzeczywistość. I widzę przed sobą budzące politowanie moje, małe, rozmarzone chłopie, rozwijające myśl i uczucie w tak niestosownym, opłakanym otoczeniu nikczemnych ludzi i zdarzeń.